Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia. Y eso se sabe de eso.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witają się z Wami Agata Kukawka
i Miłosz Rajczakowski, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Jacek Stefański z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Ksiądz Jacek urodził się w Izraelu w 1966 roku, w szczególnym czasie, bo w czasie tysięcznej rocznicy chrztu Polski.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie ksiądz Jacek mieszka w Polsce, jest biblistą i rekolekcjonistą.
Od Izraela przez Stany Zjednoczone aż do Polski. Droga powołania może być długa i piękna, ale na wstępie chcielibyśmy zapytać o początki tej drogi i księdza korzenie. Jak to się stało, że urodził się ksiądz w Izraelu?
Moi rodzice urodzili się w Polsce. W Polsce też się poznali, z tym, że moja mama urodziła się w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie. Były to pierwsze dni II wojny światowej. Rodzice mojej mamy mieszkali pod Kaliszem i byli przekonani po wybuchu wojny, że Warszawa ocaleje, jak zresztą wielu innych Żydów, także udali się na początku wojny do Warszawy i to właśnie wtedy, podczas tej wędrówki do Warszawy, urodziła się w drodze dosłownie moja mama w Koninie i już po jej narodzinach znalazła się wraz z jej rodzicami w Warszawie. Tylko że Niemcy już weszli do Warszawy, powstało getto warszawskie i tam znalazła się też moja mama. Moja mama ocalała, przeżyła getto warszawskie dzięki temu, że została adoptowana przez małżeństwo bezdzietne. Byli to Polacy mieszkający w Lublinie i tam już moja mama była wychowana w domu katolickim, także przyjęła wszystkie sakramenty i tymczasem prawie cała jej rodzina żydowska zginęła częściowo w getcie, częściowo w obozach koncentracyjnych. Także ona przeżyła, z czasem poznała mojego tatę, tylko że wojnę też przeżył jej dziadek, który z czasem wyjechał do Izraela i zaprosił moją mamę z tatą do Izraela. I w ten sposób moi rodzice znaleźli się w Izraelu na początku lat 60. i dlatego też ja się w Izraelu urodziłem.
Tak? No właśnie. Środowisko w Izraelu raczej nie sprzyja w pogłębianiu wiary w duchu chrześcijaństwa. Czy miał ksiądz w Izraelu jakiegoś przewodnika duchowego?
Moim przewodnikiem duchowym stał się kapłan, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej i później do bierzmowania. Były to zupełnie inne warunki niż dzisiaj, dlatego że dzisiaj w Izraelu jest sporo nawet polskich księży, którzy albo tam mieszkają na stałe, albo studiują. W tamtych czasach czegoś takiego nie było. Nasza parafia, która znajdowała się w Jafie, jest to miasto pod Tel Awiwem, miasto, w którym zresztą mieszkał sam święty Piotr. Spędził tam kilka miesięcy, to miasto pojawia się już w Starym Testamencie. Prorok Jonasz uciekał od Pana Boga z Jafy, tam właśnie był starożytny port, ale jeżeli chodzi o Nowy Testament w Dziejach Apostolskich, to miasto się pojawia w związku z osobą świętego Piotra i tam, gdzie mieszkał święty Piotr, dzisiaj znajduje się kościół, w którym ja byłem ochrzczony. Kapłan, który mnie przygotowywał do pierwszej komunii świętej, tam też sprawował mszę świętą wtedy, kiedy to było możliwe, bo nie mieliśmy mszy świętej w niedzielę, bo niedziela jest dniem pracy w Izraelu. Także co jakiś czas, też nie co tydzień, co jakiś czas mieliśmy mszę świętą w sobotę wieczorem. I ten kapłan, który mnie przygotowywał do sakramentów, on też zrobił na mnie wielkie wrażenie. On stał się moją taką inspiracją. Pierwsze myśli związane z kapłaństwem wiążą się właśnie z tym kapłanem. który jeszcze żyje i przyjechał też na moje święcenia kapłańskie, które odbyły się o wiele później już w Stanach Zjednoczonych. Po dziś dzień utrzymuję z nim kontakt, a właściwie dosłownie za tydzień spotkam się z nim w Lublinie.
Czyli ten ksiądz przewodnik duchowy jest obecny w księdza życiu cały czas. Dlaczego ważna jest obecność takiego kapłana w życiu młodego chrześcijanina?
Dlatego, że taki kapłan stanowi inspirację dla młodego człowieka, który jest katolikiem. Jeżeli Pan Bóg powołuje kogoś do kapłaństwa, to bardzo często będzie się też posługiwał jakimś kapłanem lub kapłanami, z którymi taki młody człowiek będzie miał kontakt i cała wizja kapłaństwa będzie się kształtować w sercu, w umyśle człowieka młodego na podstawie tego, co obserwuje, jak wygląda życie kapłana, jak on mówi, jak on żyje, jak się modli. W jaki sposób ten człowiek żyje z Bogiem, to wszystko młody człowiek obserwuje i w ten sposób Pan Bóg rozwija to powołanie młodego człowieka przez zapośrednictwem kapłana. Dochodzą też inne osoby, dochodzą przede wszystkim rodzice, przykład rodziców, ich pobożność, ich wiara, ale zawsze gdzieś tam musi się pojawić kapłan.
Ja chciałbym jeszcze zahaczyć o Izrael. Jak wygląda przyjmowanie sakramentów świętych w tym kraju?
W moim przypadku znowu wyglądało to zupełnie inaczej, dlatego że ja przystępowałem do sakramentów sam. Sam do pierwszej komunii świętej, sam do bierzmowania. Do pierwszej komunii świętej przystąpiłem w Jerozolimie. Było to wydarzenie tak niezwykłe, był to rok 77, że kapłani, którzy wtedy posługiwali w Izraelu, przybyli z różnych części Izraela, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. I kiedy oni przybyli, była to msza święta, podczas której przystąpiłem do pierwszej komunii świętej. Byli to księża, których ja w ogóle nie znałem. Ja znałem tylko tego jednego kapłana, który mnie do pierwszej komunii świętej przygotowywał. Przyjeżdżał do nas do domu. Przygotowanie odbywało się w naszym mieszkaniu, w bloku. Nikt nie wiedział, że my jesteśmy katolikami, sąsiedzi nie wiedzieli, koledzy w szkole nie wiedzieli, nauczyciele nie wiedzieli. Gdyby się dowiedzieli, no to ja bym musiał tą szkołę zmienić, bym musiał opuścić, by nastąpiły straszne prześladowania. Rodzice mieliby problemy w pracy. Więc ja w ten sposób dorastałem z wiarą katolicką w ukryciu. I kiedy już to nadszedł ten dzień pierwszej komunii świętej, To, co od razu mnie uderzyło, to liczba kapłanów, bo przyjechało ich 12. To nie było zamierzone, ale na pewno ta liczba mocno na mnie wpłynęła, bo ja, jak wspomniałem przed chwilą, wywodziłem się z parafii świętego Piotra. Tam, gdzie święty Piotr mieszkał, ten kościół jest po dziś dzień pod jego wezwaniem. Kościół został zbudowany przy miejscu, gdzie znajdował się dom świętego Piotra. Także widząc 12 kapłanów, znowu ta cała rzeczywistość apostolska się pojawiła ten związek z kapłanami, ta myśl, tutaj przybyło 12 kapłanów, tak jak 12 apostołów. No może ja kiedyś też będę tak jak ci kapłani.
I wtedy zrodziłaś taka pierwsza myśl o powołaniu?
Ta pierwsza myśl o powołaniu w tym, tego dnia, na pierwszy, jak była pierwsza komunia święta.
Właśnie ksiądz też wspomniał, że nikt nie wiedział, że jest ksiądz katolikiem. Podczas naszej audycji chcemy rozmawiać o powołaniu, które jest darem, ale i właśnie tajemnicą. Jak to się stało, że mając korzenie żydowskie, został ksiądz katolickim kapłanem?
Tutaj muszę najpierw tak zaznaczyć, że te korzenie są po stronie mamy. I moja mama nie pamięta swoich rodziców. No przeżył jej dziadek, także z nim kontakt był, ale on, który się postarał o to, żeby moja mama była adoptowana przez małżeństwo katolickie, on sobie zdawał sprawę z tego, że moja mama, idąc do katolickiego domu, że ona już nie zachowa wiary żydowskiej. Ale tu chodziło o to, żeby uratować jej życie. Dla mnie w związku z tym korzenie żydowskie no, wiążą się przede wszystkim z tą świadomością, że moja mama wywodziła się z rodziny żydowskiej. Mieliśmy no, przede wszystkim mojego pradziadka, dziadka mojej mamy, którego poznałem. No, on pozostał ortodoksyjnym Żydem do końca życia. Byli też inni krewni, którzy przeżyli z rodziny mojej mamy, przeżyli wojnę i osiedlili się w Izraelu. Także z nimi też miałem kontakt, ale wiara katolicka już została mi przekazana przez rodziców. Mama była katoliczką, tata był katolikiem. W jaki sposób tutaj kształtowało się powołanie? No, jak wspomniałem, ten kapłan, który mnie przygotowywał, ale na pewno też samo miejsce. Ziemia Święta, ta świadomość, że tam się urodził Pan Jezus, tam nauczał, tam uzdrawiał. Te wszystkie wydarzenia, o których czytamy w Nowym Testamencie, to są konkretne miejsca, gdzie dzisiaj są kościoły katolickie. I ja mogłem te miejsca zobaczyć, mogłem tam się modlić. Kiedy człowiek żyje w takich warunkach, które bardziej przypominają te starożytne czasy, to są dwie możliwości. Albo wiarę katolicką się traci pod wpływem presji, a presja jest ogromna. I były tam takie osoby, które znałem, które przechodziły na judaizm. To byli Polacy, to były rodziny z dziećmi. Oni przechodzili na judaizm pod wpływem presji, bo jest o wiele łatwiej żyć jako Żyd w Izraelu, nie ukrywając się, aniżeli kontynuować swoje życie jako katolik. Rodziny katolickie w Izraelu no, nie mają szansy. Nie mają szansy i dlatego wielu katolików wyjeżdża z Izraela. Tam, szczególnie jeżeli to jest już małżeństwo z dziećmi, bo nie ma przyszłości dla katolika. Katolik w Izraelu będzie miał bardzo trudne życie, chyba że przyjeżdża do pracy, przyjeżdża może tam z pielgrzymką, albo może na studia, ale to wszystko, żeby tam założyć rodzinę i tam mieszkać jako katolik, to jest bardzo trudne, więc można albo wiarę stracić, albo jest jeszcze jedna możliwość, że wiara katolicka w takich warunkach może się umocnić. I to już jest łaska. I ja dziękuję Bogu, że u mnie nastąpiła ta druga opcja, że wiara się umocniła.
I teraz troszkę danych statystycznych, bo Izrael i Stany Zjednoczone dzieli prawie 11 tysięcy kilometrów. Jak to się stało, że święcenia kapłańskie zostały przyjęte właśnie w USA?
Dlatego, że moi rodzice postanowili wyemigrować ze względu na te trudne warunki. Przede wszystkim ta trudność, że nie można jako rodzina, to było dla nas bardzo trudne, żeby tak praktykować swoją katolicką wiarę, ale też warunki też dochodzą, cała sytuacja militarna, jest to państwo militarne, każdy w Izraelu idzie do wojska, chłopcy i dziewczęta, wszyscy służą w wojsku, 3 lata, jest to służba obowiązkowa. Przyszłość również i pod tym względem jest bardzo niepewna, więc rodzice postanowili wyemigrować z Izraela do Stanów Zjednoczonych. Ja wtedy miałem już prawie 17 lat, także liceum rozpocząłem w Izraelu, ukończyłem w Stanach. Kiedy już rodzice, razem z rodzicami i z moim młodszym bratem wyjechaliśmy z Izraela, osiedliliśmy się w Stanach Zjednoczonych i tam te myśli o kapłaństwie, one wracały, odchodziły, ale w końcu tam już podjąłem decyzję ostateczną i dlatego też tam przyjąłem święcenia kapłańskie.
Ta decyzja, moment całkowitego zaufania i oddania się Panu Bogu, musi być naprawdę niezwykły. Co czuł ksiądz w tamtym momencie, kiedy otrzymał ksiądz święcenia kapłańskie?
Do święceń kapłańskich potrzebne jest przygotowanie, ale gdy już nadchodzi ten dzień, który następuje po rekolekcjach, bo to jest też taki wymóg, żeby przeżyć rekolekcje, które trwają cały tydzień. Sam dzień święceń, kiedy już te święcenia nastąpiły, te myśli, które mi towarzyszyły, to właściwie całe moje życie, przede wszystkim w Izraelu, miejsca święte, parafia świętego Piotra, święty Piotr apostoł, wtedy przychodził na myśl. Ale ja myślę, że przede wszystkim towarzyszyła mi Matka Najświętsza, dlatego że zawsze miałem do niej wielkie nabożeństwo, również miejsce, które najbardziej zrobiło na mnie największe wrażenie spośród różnych kościołów w Izraelu, to jest kościół świętej Anny w Jerozolimie, przy którym są dzisiaj wykopaliska archeologiczne. Jest to miejsce, gdzie Matka Najświętsza jeszcze jako dziewczynka spędziła czas i to mi też przyszło na myśl. To miejsce, które odwiedziłem, gdzie się modliłem, gdzie przebywała Matka Najświętsza, apostołowie, cała rzeczywistość z dziejów apostolskich, Ewangelie, te myśli mi towarzyszyły wtedy.
A czy jakaś osoba zrodziła się wtedy w głowie? Jakaś taka, której właśnie ksiądz był wdzięczny za odkrycie tego powołania?
Osoba oczywiście tego kapłana, który mi towarzyszył, który mnie przygotował do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania. I on też tam był. On przyjechał na święcenia kapłańskie, także on uczestniczył w mszy świętej, podczas której otrzymałem święcenia kapłańskie i też był na moich prymicjach w Stanach.
Teraz zatrzymamy się na chwilę, by zaprosić Was na pewno dobrze Wam znany utwór muzyczny pod tytułem Barka. Wracamy już za moment.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Barka, który był ulubioną pieśnią Jana Pawła II. Nasz dzisiejszy gość, którym przypomnijmy, jest ksiądz dr Jacek Stefański, który posługuje obecnie w parafii pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach, którą Jan Paweł II odwiedził 20 lat temu. Wróćmy teraz do tematu powołania, poruszonego przed chwilą.
Ksiądz rozeznał swoje powołanie, przyjął święcenia kapłańskie w Stanach Zjednoczonych i teraz posługuje swoim darem kapłaństwa innym ludziom. Czy czuje ksiądz, że głosząc rekolekcje, pomaga ksiądz młodym ludziom w odkryciu ich powołania?
Tak, dlatego że powołaniem wszystkich nas, wszystkich jest powołanie do świętości. I ono się realizuje na różne sposoby, zgodnie z planem Bożym, który trzeba rozeznać. I jednym ze sposobów na rozeznanie swojej drogi życiowej, swojego powołania są zawsze rekolekcje. Z tym, że rekolekcje, one nie tylko służą osobom, które próbują rozeznać, już służą też osobom, które rozeznały. Ale w rozeznaniu samego powołania jest potrzebny czas modlitwy, jest potrzebne konkretne miejsce, jest potrzebny jakiś przewodnik duchowy, jest potrzebny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Miejsce, w którym ja posługuję, jest ważne pod wieloma względami, ale jest to miejsce, które zostało uświęcone obecnością zakonników, kamedułów, którzy przez 132 lata posługiwali w Wigrach, dokładnie do roku 1800, ze względu na zabory zostali wydaleni z Wigier, ale miejsce dalej funkcjonowało jako parafia, a już od kilku lat funkcjonuje jako ośrodek rekolekcyjny, gdzie przyjeżdżają ludzie z różnych miejsc, z całej Polski. I ja prowadzę też dzieło biblijne w Wigrach, także dodatkowe osoby przyjeżdżają na spotkania biblijne, wykłady biblijne. To wszystko Pismo Święte, obecność świętego Jana Pawła II w Wigrach 20 lat temu. On, który to miejsce uświęcił, który tam się modlił, który na pewno tam wyprosił łaski, łaski, które teraz widzimy, jak się rozwijają, bo to miejsce się rozwija, ono promieniuje nie tylko na całą Suwalszczyznę, ale dalej, na całą Polskę. Także ludzie przybywają, modlą się, odkrywają, odpowiedzi odnajdują na swoje pytania życiowe.
W dzisiejszych czasach wiele młodych osób boi się pójść drogą kapłaństwa czy życia zakonnego. W jaki sposób pokazać młodzieży, że piękno tego powołania jest faktycznie tym pięknem i zachęcić ich do tego, żeby jednak posłuchali głosu Boga i poszli za tym, do czego ich powołuje?
Przede wszystkim kapłan musi być inny. Inny pod tym względem, że modli się więcej. To musi być człowiek modlitwy. Musi też być widoczny. Kapłan musi nosić strój duchowny. Nie może się chować, nie może się ukrywać. Muszą ludzie widzieć swoich kapłanów. To jest smutny problem dzisiaj z duchowieństwem. Wielu kapłanów nie pojawia się publicznie w stroju duchownym, ani w sutannie, ani nawet w takim tak zwanym stroju duchownym krótkim. Jeżeli nie widzimy kapłanów, jeżeli kapłan daje taki sygnał, że on się czegoś boi, czy się, nie wiem, wstydzi, czy się obawia, to taki młody człowiek sobie pomyśli, no to w takim razie, jeżeli sam kapłan boi się dawać świadectwo, no to po co ja mam zostać kapłanem? Ja mogę dać świadectwo w jakiś inny sposób. Świadectwo życia, świadectwo modlitwy. Świadectwo miłości do Matki Najświętszej. To jest kluczowa sprawa. Miłość do Matki Bożej. Jeżeli tego nie mamy, no to my właściwie nie znamy Pana Jezusa. Pan Jezus tak przychodzi na świat. Tą drogę wybrał, na tą drogę wskazał. Jeżeli my chcemy się teraz nawrócić, chcemy odkryć lepiej Pana Jezusa, to my musimy się zaprzyjaźnić, i to bardzo mocno, z Matką Najświętszą. Także kapłan, który kocha Matkę Najświętszą, który mówi dużo o Matce Bożej, wtedy dopiero będziemy autentycznie odkrywać Pana Jezusa. Świadectwo życia musi też być widoczne w życiu kapłana, ubóstwo, bez względu na to, czy jest zakonnikiem, czy jest kapłanem decyzjalnym, musi to też być wyraźnie, że ten człowiek jest osobą, która pokazuje, że Pan Bóg naprawdę wystarczy, że Pan Bóg naprawdę może być wszystkim dla mnie. Także życie w celibacie, w ubóstwie, w miłości do Matki Najświętszej, do Kościoła, do tradycji Kościoła, to są rzeczy, które pokazują młodemu człowiekowi, że Pan Bóg naprawdę jest realny, że wiara jest realna i że warto pójść za Panem Jezusem, dlatego że można wiele zrobić jako kapłan, dotrzeć do wielu serc i wpłynąć na myślenie ludzi.
Ksiądz siedzi tu z nami w sutannie i nie boi się dawać świadectwa wiary i swojego powołania. Co dla księdza jest najpiękniejsze w tym byciu kapłanem?
Moja przyjaźń z Chrystusem. To, że mogę przez własne życie, przez moje słowa, przez konfesjonał, przez modlitwę, mogę naprawdę dotrzeć do licznych serc, mogę wskazać swoim własnym życiem, swoim przykładem, tak jak się staram, tak jak potrafię. To jest dla mnie najważniejsze, żeby trwać przy Panu Bogu i Matce Najświętszej na modlitwie i to, że mogę być tak blisko przez sprawowanie mszy świętej, tak, mogę być tak blisko tego, co jest najświętsze. To jest dla mnie największa fascynacja i to jest moje życie.
Jak wspomnieliśmy na początku, jest ksiądz biblistą. Swoją przygodę z Pismem Świętym zaczął ksiądz w drugiej klasie. Na początku był to przekład hebrajski. Jaką rolę pełni Pismo Święte w kształtowaniu młodego chrześcijanina dzisiaj?
Pismo Święte jest jednym z filarów naszej duchowości, życia katolika, dlatego że to jest Pismo Natchnione. Jako Pismo Natchnione to oznacza, że Pan Bóg przemawia dalej przez swoje słowo. Jeżeli ja chcę rozeznać pewne rzeczy, czy to powołanie, czy mam jakieś decyzje do podjęcia, to ja potrzebuję Słowa Bożego, ale tego żywego Słowa, żeby te moje decyzje miały podłoże duchowe, żeby ta moja decyzja była rzeczywiście zgodna z wolą Bożą. Ale tutaj muszę dodać bardzo ważną rzecz, że my, katolicy, czytamy Pismo Święte z katechizmem. Także w jednej ręce Pismo Święte i katechizm, w drugiej ręce różaniec. I my modlimy się Pismem Świętym, ale też chodzi o kwestię interpretacji. My nie możemy sobie tak interpretować, jak chcemy, jak to widzimy u ewangelików, gdzie nie ma, że każdy może sobie interpretować tak, jak chce. My interpretujemy Pismo Święte w Kościele katolickim. Po linii myślenia apostołów, od czasów apostolskich mamy tradycję w Kościele, która pomaga nam spojrzeć na różne fragmenty Pisma Świętego, ale tak, jak one były widziane od samego początku. Nie musimy wymyślać nowych rzeczy. My możemy pogłębić swoje zrozumienie przez czytanie Pisma Świętego, ale musimy się kierować tradycją. Dzięki Panu Bogu mamy tą tradycję, ona jest żywa.
Na koniec chcielibyśmy zapytać jeszcze, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście swojego powołania?
Dar, dlatego że to jest coś, co pochodzi od Pana Boga. Pan Bóg jest tym, który obdarza powołaniem. On wybiera człowieka, wybiera czas, wybiera miejsce, wybiera okoliczności, wybiera różnych ludzi, którzy towarzyszą na tej drodze. Tajemnica, dlatego że kiedy stawiamy pytanie, dlaczego ten człowiek, dlaczego nie tamten, no nie wiemy dlaczego. To jest, przyczyna już jest całkowicie ukryta w Najświętszym Sercu Pana Jezusa i w Niepokalanym Sercu naszej Najświętszej Matki. Tego już nie da się rozszyfrować. Tajemnica to jest rzecz, którą częściowo możemy pojąć, możemy dostrzec, ale zawsze jest tam jakiś element ukryty, którego nie da się zrozumieć. Może, kiedy staniemy już twarzą w twarz przed Panem Bogiem, może wtedy pewne rzeczy się wyjaśnią, ale zawsze jest jakiś element. To tak jak z Najświętszym Sakramentem. No, my widzimy Najświętszą Hostię, przyjmujemy Pana Jezusa, my wiemy, że to jest On, ale zrozumieć, jak to się dzieje, to już jest coś, co nas przerasta. I tak jest z powołaniem kapłańskim.
I tą odpowiedzią skończymy naszą rozmowę. Piękną odpowiedzią. Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem był ksiądz dr Jacek Stefański z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Igrach. Dziękujemy księdzu za podzielenie się z nami swoim świadectwem wiary i powołania.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy też wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami podczas tej audycji i zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica już za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Szczęść Boże.
Nie lękaj się. Wypłyń na głębie.